Szanowni Państwo, w tym tygodniu przypadają dwa święta, które łączy afirmacja życia. 24 marca będziemy obchodzili Narodowy Dzień Życia. Został on ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 27 sierpnia 2004 roku, a więc w tym roku będzie obchodzony po raz 24. Celem tego święta jest wzbudzenie refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku do życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych. Dzień później, 25 marca, przypada święto Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, a więc święto wcielenia Syna Bożego, dzięki czemu stał się człowiekiem, jednym z nas. Jest to szczególne święto godności człowieka. Cóż bowiem bardziej mogło po stworzeniu człowieka zaświadczyć o tej godności, jak nie fakt wcielenia, a więc to, że Syn Boży przyjął postać poczętego dziecka. Całe swoje bóstwo ukrył w drobinie mniejszej niż kropeczka na końcu zdania. Oba te święta są okazją, aby naświetlić sytuację obrony życia w Polsce. Od 27 kwietnia 1956 roku, kiedy została przyjęta ustawa dopuszczająca aborcję na każde żądanie, powstały w Polsce oddolne inicjatywy związane z Kościołem, a ukierunkowane na pomoc matkom, aby nie czuły się przynaglone do podjęcia decyzji o aborcji. Solidną pracę na rzecz obrony życia poczyniła sekcja psychologii prenatalnej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, która działała od 1984 roku do roku 2000, a więc 16 lat. Członkowie sekcji prowadzili działalność naukową i edukacyjną, służącą poszerzaniu wiedzy społeczeństwa na temat rozwoju prenatalnego dziecka, skutków aborcji, ekologicznego podejścia do prokreacji. Mówiąc o działalności edukacyjnej, należy również wspomnieć o prowadzonych od kilkudziesięciu lat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wykładach z zakresu psychologii i pedagogiki prenatalnej. W działalność edukacyjną ProLife był również zaangażowany Instytut Teologii Rodziny, który założyła dr Wanda Pułtawska, oraz Instytut Studiów nad Rodziną w Łomiankach. W instytutach nauk o rodzinie działających w wielu szkołach wyższych podejmowano tę problematykę w ramach, i podejmuje się nadal oczywiście, w ramach zajęć ze studentami. Na terenie Polski działało i nadal działa kilka większych organizacji ProLife, jak na przykład Human Life International, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, Fundacja SOS Obrony Życia, Fundacja Centrum Życia i Rodziny. Obecnie również taką działalność prowadzi m.in. Bractwo Małych Stópek i Fundacja Małych Stópek, Stowarzyszenie Gaudium Vitae imienia Stanisławy Leszczyńskiej, Obrońcy Cywilizacji Życia, Wspólnota Guadalupe, Diakonia Życia, Ruchu Światło Życie. Działa również Federacja Ruchów Obrony Życia, zrzeszająca organizacje ProLife, w tym również te mniejsze, lokalne, które również prowadzą bardzo ważną działalność w tym zakresie. Wydawane jest regularnie pismo Głos dla Życia, a na stronach poszczególnych organizacji, w tym również na stronach hospicjów perinatalnych, znajdujemy materiały pomagające kształtować właściwe postawy szacunku wobec życia ludzkiego. Niektóre organizacje prowadzą również kluby ProLife, zajmujące się formacją i edukacją młodych miłośników życia. W duchu ProLife działają również w Polsce okna życia. Jest ich prawie 70 w 65 miejscowościach. 90% z nich prowadzonych jest przez Caritas. Do tej pory w oknach życia pozostawiono około ponad 150 niemowląt. Pozostawione w takim oknie dziecko jest natychmiast otoczone opieką medyczną i opieką prawną. Okna życia ratują dzieci, których matki w desperacji mogłyby pozbawić je życia. Chcąc zachować anonimowość, korzystają z okna i oddają do niego dziecko. Jest to dramatyczna sytuacja dla matek, ale bardziej dramatyczne byłoby zabójstwo dziecka. Dzięki oknu dziecko niejako ofiarowane jest czekającej na dziecko rodzinie adopcyjnej. Podobną rolę związaną z obroną życia, pełnią domy samotnej matki. W Polsce funkcjonują 23 takie domy prowadzone przez diecezjalne ośrodki Caritas. Dom samotnej matki staje się dla matek i dla ich prenatalnych dzieci prawdziwą przystanią. I to na wiele miesięcy, aż uregulują swoje trudne sprawy rodzinne, socjalne, zdobędą kontrolę nad własnym życiem, usamodzielnią się i będą gotowe stworzyć dziecku dom. Dla wszystkich, którzy chcą zaangażować się w obronę życia, możliwe jest również włączenie się w dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego. Dla osób, które podjęły modlitwę w ramach tej adopcji, stworzono w Polsce pierwszą na świecie interaktywną aplikację pod nazwą Adoptuj Życie. Jest to mobilny asystent, który pomaga wywiązać się z modlitewnego zobowiązania, aby codziennie odmówić dziesiątkę różańca oraz specjalną modlitwę w intencji nieznanego dziecka poczętego. Co roku w wielu miastach Polski organizowane są również marsze dla życia i rodziny, które nie są tylko manifestacją postawy za życiem jej uczestników, ale mają też walor edukacyjny i formacyjny dla społeczeństwa. Nie sposób wspomnieć w tym krótkim felietonie, nawet w skrócie, o najważniejszych inicjatywach pro-life, jakie były i jakie są prowadzone w Polsce, za którymi, oprócz znanych postaci, stoją cisi, ofiarni ludzie, którzy z narażeniem życia czasami, a na pewno swojej kariery i swojej pozycji społecznej, nie bali się i nie boją się zająć postawę pro-life i w możliwy dla siebie sposób chronić życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Ochrona życia nie jest obowiązkiem niektórych. Pamiętajmy o słowach Jana Pawła II. Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać to zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi. Dziękuję Państwu.